Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W dzisiejszej audycji zaprosimy na turystyczno-nawigacyjny rajd samochodowy Andrzejkowe Mikołajki 2024, który odbędzie się za tydzień w Rzeszowie. Porozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach i niektórych przepisach ruchu drogowego. Będzie też kilka ciekawostek ze świata motoryzacji. Pierwszym tematem, który poruszymy, będzie bezpieczeństwo na naszych drogach. Nadkomisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jak zawsze w naszych programach poruszamy trochę kwestie bezpieczeństwa na naszych drogach. Są pewne statystyki, chociaż rok jeszcze się nie skończył. Możemy to w pewnym sensie już troszeczkę podsumować?
Dobre pytanie. W pewnym sensie na pewno tak, natomiast rok się jeszcze nie skończył, tak jak pan redaktor powiedział. I jak już sprawdziliśmy na wstępie sobie statystykę, to nie wygląda to tak kolorowo i różowo, jakby się chciało powiedzieć w pewnych kwestiach i kategoriach, ale myślę, że za chwilkę rozwikłamy pewne tematy.
No właśnie, bo zmieniły się przepisy ruchu drogowego. Kierowcy muszą uważać bardziej na przejściach dla pieszych. Piesi, powiedzmy, wchodząc na przejście, mają to pierwszeństwo. No ale czy to cokolwiek dało? Bo zmieniły się również stawki mandatów. One są dużo wyższe niż były kiedyś.
Jak najbardziej. Tych zdarzeń z udziałem pieszych na przejściach jest dosyć sporo. Podkarpacie to dalej ta część Polski, w których pieszy jest tym elementem na drodze, który powinien być zauważony. Ale sami piesi też często, gdyby zachowywali się tak, jak to powinno być, jak przepisy nam wskazują, no to pozostawia wiele do życzenia i stąd też te duże liczby wypadków z udziałem właśnie osób pieszych.
No właśnie, to jak wygląda to w tym roku w porównaniu do ubiegłego?
Tu o dziwo to ten rok 165 zdarzeń ogólnie wypadków. Natomiast rok ubiegły 216, ta różnica to 51. Ale co jest bardzo dziwne, że ta liczba osób, które poniosły śmierć w tych zdarzeniach, jest bardzo podobna. Tamten rok to 22 osoby, ten rok 21. Tu mamy ponad 50 zdarzeń więcej, a śmiertelność jest bardzo wysoka. Oczywiście mamy o jedną osobę mniej, która zginęła w tych wypadkach niż w roku ubiegłym, ale to nadal pozostaje bardzo wysoko.
Czyli mniemam, że trochę te kary nie działają ani na kierowców, ani na pieszych. To co trzeba zrobić, żeby jeszcze zwiększyć to bezpieczeństwo?
Te audycje, które razem realizujemy, które przekazujemy Państwu, to na pewno też gdzieś w pamięci pozostają. Ja tu jeszcze muszę wspomnieć i powrócić do jednej sprawy, wypadki z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych, bo mówiliśmy też o tym temacie. Ten rok to prawie 60 takich zdarzeń, natomiast jedna osoba cały czas w roku ubiegłym i w tym roku ta jedna osoba gdzieś się przewija i w tych wypadkach akurat nie w tym roku jest więcej tych osób. Pomimo tego, że przepisy się zmieniły, kary są bardziej dotkliwe, te już nie setki, ale tysiące złotych, które są często płacone przez tych wszystkich kierowców, którzy nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych i tak nie odnoszą tego jak gdyby oczekiwanego rezultatu. Myślę, że tu jest dużo rzeczy, o których by można było wspomnieć, gdyż tych osób, które przejeżdżają przez teren Podkarpacia, jest bardzo dużo. Często są to wypadki z udziałem obcokrajowców i oni może w tym pośpiechu, że jest u nich wojna, może nie znają do końca naszych przepisów. No i sami też ci, którzy jeżdżą często turystycznie, zapominają, że droga ma służyć wszystkim, a nie tylko im. No i w tym momencie pewnie przyczyniają się właśnie do tej wysokiej liczby zdarzeń.
Ale przypomnijmy, bo kierowca zbliżając się do przejścia, oznakowanego przejścia dla pieszych, powinien zwolnić, powinien zachować szczególną ostrożność, ale pieszy również ma swoje obowiązki. Ja często jeżdżąc obserwuję, że piesi wchodzą na przejście, rozmawiając przez telefon, zapominając kompletnie o Bożym świecie.
Jak najbardziej. Tu to, co pan redaktor wspomniał, to jest prawdą. Od kilku lat zmieniły się te przepisy. Pieszy ma być chroniony na przejściu, ale Mówiąc chroniony, to trzeba zachować kilka rzeczy, bo jako kierujący mamy obowiązek zatrzymać się, gdy pieszy chce już wejść na jezdnię, umożliwić mu tą wędrówkę, ale w tym momencie nie ma problemu, gdy to jest jezdnia taka, że ruch jest tylko w jednym kierunku czy w drugim naprzemiennie. Wtedy, gdy jest więcej pasów ruchu, tu jest zaczyna być problem. Długie przejścia dla pieszych powodują, że często dużo osób chce wyprzedzić ten samochód albo w ostatnim momencie zmienia pas ruchu, albo gwałtownie hamuje, albo też wyprzedza. Co innego jest wtedy, gdy mamy światła, ruch kierowany i możemy ten drugi pojazd wyprzedzić, a co innego jest wtedy, gdy nie ma żadnego dodatkowego oznakowania i często właśnie nagminnie łamiemy ten przepis, czyli wyprzedzamy przed przejściem, na przejściu albo zaraz za przejściem. To również należy do wykroczeń, które często na Podkarpaciu popełniamy.
Ale tak jak powiedziałem, piesi nie powinni rozmawiać przez telefon, wchodząc na to przejście. Najpierw trzeba się jednak rozglądnąć, a nie wchodzić, nie zwracając kompletnie na nic uwagi.
Przepis jest tak skonstruowany, że mają jak gdyby sprawdzić, wiedzieć, co się dzieje na drodze. Często w naszych rozmowach taka dziwna dla nas sytuacja albo sprawa, że ja i tak widziałem, co się dzieje, pomimo tego, że na przejście wchodzi, rozmawia, często pisze i nie ma możliwości reagowania na to ze strony właśnie tego uczestnika, jakiego pieszego, żeby zwrócił uwagę, czy nie nadjeżdża samochód, czy już się nie znajduje w takim momencie, że nie zdąży wyhamować. Wiele rzeczy kontrowersyjnych jest rozgrywanych później na salach sądowych i ktoś tu tłumaczy, że a on widział, a on rozmawiał, ale widział, co się dzieje. No ale tutaj statystyki są bezlitosne i często właśnie te osoby zabite czy ranne, gdyby miały możliwość nie popełnienia tego błędu, to na pewno by zastanowiły się trzy razy, zanim by weszły. A z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że droga to nie jest miejsce zabawy. Tutaj są określone zasady i albo ktoś je przestrzega i jeździ w miarę bezpiecznie, albo ich nie przestrzega, otrzymuje od nas gratyfikację mandatową, bądź też inna forma jest dopuszczona zakończenia tej interwencji. No ale to jest nic w porównaniu z tym, że później przez ileś tam miesięcy można leżeć w szpitalu, o ile jest dobrze, że będziemy mieli możliwość leżeć, wyleczyć się. No ale niejednokrotnie, tak jak tu słyszymy, jest dużo osób zabitych, no i często mogliby sami piesi uniknąć właśnie tych zdarzeń, gdyby znali przepisy do końca.
A co w przypadku, tak jak pan powiedział, gdy są cztery pasy ruchu rozdzielone wysepką po środku, no i jest oczywiście przejście dla pieszych?
Oczywiście widzimy, jeżeli mamy te dwa pasy i jedziemy w danym kierunku, jest wysepka. Jeżeli ktoś z drugiej strony, po lewej stronie dopiero zaczyna wchodzić, to nie ma sensu się zatrzymywać, bo ten odcinek kilku metrów też musi pokonać, ale czasami jest lepiej zwolnić, zatrzymać, poczekać, niż w ostatnim momencie zahamować, doprowadzić do zderzenia i jest wtedy dużo problemów. Natomiast te przejścia, które są tu na Rzeszowie, rzeczywiście mamy możliwość widzenia osoby pieszej z daleka i widzimy, czy przebiega, przechodzi w miarę szybko, energicznie, czy też stanie, bo często jest tak, że osoby stają na tych miejscach takich dodatkowych właśnie pośrodku całej jezdni, rozmawiają z kimś, zaczepiają, oglądają, no to wtedy my też jako kierujący nie będziemy tamować, utrudniać innym ruchu, tylko jedziemy, kontynuujemy. W zależności z czym mamy do czynienia, że to tak dziwnie może nawet zabrzmi, ale obserwujmy wszystko na co dzień i zwracajmy uwagę nie tylko na siebie, ale na tych, którzy znajdują się obok nas.
W myśl przepisów, jeżeli jest wysepka po środku, to te przejścia dla pieszych nie są traktowane jako jedno przejście, tylko to są dwa oddzielne przejścia.
Jak najbardziej, to są dwa oddzielne przejścia i tutaj mówię, trzeba to troszeczkę też tak pochwalić naszych kierujących, bo często zauważamy, że jeżeli na początek dopiero wchodzi tego wyodrębnionego miejsca, jest go tam przykładowo 5-6 metrów, to nie ma sensu zatrzymywać swojego pojazdu, nie ma sensu utrudniać innym ruchu, tylko przejeżdżamy na spokojnie, nic się nikomu nie dzieje. To nie jest wykroczenie.
Ostatnio prowadziliście akcję związaną z telefonami komórkowymi, z tym, że kierowcy jeżdżąc samochodami właśnie rozmawiają przez te telefony, piszą SMS-y, wykonują różne dziwne czynności. Jak to się skończyło?
Działania odbyły się w niedzielę 17 listopada. No i tutaj trzeba pochwalić naszych kierujących, o dziwo. Taka akcja była przeprowadzana gdzieś początkiem tego roku, w marcu, o ile pamiętam. No i tutaj statystycznie musimy powiedzieć, że jest dobrze. Nie ma po prostu takiej siły sprawczej z naszej strony, żeby powiedzieć, że coś jest dalej w społeczeństwie na Podkarpaciu, że kolejne wykroczenie, które będzie mocniej tu zauważane. 35 kierujących, którzy korzystali z telefonów komórkowych na cały dzień, to nie jest dużo na niedzielę, panie redaktorze. Tych osób było skontrolowanych ponad 1200. To ta skala to chyba mówi, że jest to też jakiś problem, ale nie taki jak, można powiedzieć, korzystanie z środków działających nawet niepodobnie, tylko alkoholu i wszystkich jego pochodnych, które jest naprawdę wielką plagą. No i ten dzień to 27 mandatów karnych na tych wszystkich kierujących, a przypomnijmy, że ta odpowiedzialność i korzystanie z telefonu to ciąży na wszystkich, którzy podróżują. I jeżeli kogoś zatrzymamy, a rzeczywiście rozmawiał przez telefon komórkowy, tutaj tych punktów otrzyma 12 i mandat wzrósł do kwoty 500 zł. Więc jest to droga inwestycja i przyjemność. Często należy się zastanowić, czy w tych starszych samochodach nie lepiej zakupić za kilkaset złotych, czy kilkanaście złotych, bo to są różne formy zestawu głośno mówiącego, z niego bezpiecznie korzystać i nie ma nic prostszego, jak się wsiądzie do swojego pojazdu. Mamy wcześniej sparowany telefon, on z automatu się łączy, nie ma problemu najmniejszego, podróżujemy, rozmawiamy, ale bez użycia telefonu i słuchawki w dłoni.
Wróćmy jeszcze do tych statystyk, bo wspomniał pan o tych kierujących, którzy wsiadają za kółko tak zwane po spożyciu alkoholu. No a jak to wyglądało właśnie w tych statystykach, którymi pan już dysponuje?
Ten rok jest rokiem chyba jakimś przełomowym, bardzo dziwnym, bo do dnia dzisiejszego 2932 osoby na Podkarpaciu, blisko 3000 osób siadło po prostu za kierownicę. Siadło do swojego samochodu, niosło śmierć na drodze. Rok ubiegły, ale cały rok zakończyliśmy wynikiem 2766 osób, które albo jechały w stanie po użyciu, albo w stanie nietrzeźwości. A w tym momencie już mamy, miesiąc się jeszcze nie skończył, listopad, cały grudzień nam pozostał, mamy już o 230 osób więcej. Czyli proszę się liczyć z tym, że dalej drogówka będzie jak gdyby kontrolować i tutaj nie będzie taryfy ulgowej, zwłaszcza teraz. Zbliżają się Andrzejki, za chwilę Mikołaj, okres świąteczny, poświąteczny, więc tutaj na pewno białe czapki będą na drodze widoczne i proszę pamiętać o tym, że na pewno nie będzie przyzwolenia, żeby Podkarpacie jeździło w stanie nietrzeźwości czy w stanie po użyciu. Dopóki ruch drogowy będzie na drodze, to zawsze pierwszą rzeczą, którą będziemy kontrolować, to będzie stan trzeźwości.
To przypomnijmy w takim razie, jak wygląda taka kontrola policyjna i jak należy się prawidłowo zachować. No bo na przykład zatrzymuje nas patrol drogowy. Niektórzy od razu wysiadają z samochodu, bo twierdzą, że no przecież ja nic nie zrobiłem. Czy to jest właściwe postępowanie? Proszę powiedzieć, jak powinno się postępować?
No właśnie, tych filmów amerykańskich naoglądaliśmy się często, a i różnych naszych serialowych. Kontrola ruchu drogowego. Jeżeli zostajemy zatrzymani, policjant czy osoba do tego uprawniona wskazuje na miejsce, w którym należy zatrzymać pojazd. Po zatrzymaniu należy wyłączyć silnik, wyciągnąć kluczyki, położyć na podszybiu. Te trzy rzeczy muszą być zrealizowane. Jeżeli policjant pozwoli, żeby samochód pracował dalej na wolnym biegu, to już wchodzimy wtedy w przepisy, które nam tu chronią nasze środowisko, które i tak w tym okresie już jest zanieczyszczone dosyć mocno. Więc pamiętajmy, drodzy radiosłuchacze, zatrzymujemy pojazd w miejscu bezpiecznym, gasimy, wyłączamy silnik, kluczyki na podszybie zostawiamy i czekamy na dalsze dyspozycje. Nie łapiemy zapasy, nie wyskakujemy. Policjant jest tu główną rolą, czy osoba uprawniona. Jeżeli wskaże, że proszę rozpiąć pasy, proszę wyjść na zewnątrz, bo trzeba sprawdzić na przykład stan techniczny pojazdu, wskazać, w którym miejscu jest jakieś uchybienie, albo inne wyda dyspozycje w stosunku do kierującego, to wtedy dopiero wychodzimy i słuchamy. To samo dzieje się z pasażerami. Pasażerowie nie wychodzą z pojazdu. Czekają, kierujący odpowiada za całość. Natomiast tutaj dalsze czynności to ta osoba, która kontroluje, powie, że w związku z działającymi czynnościami dotyczącymi na przykład sprawdzenia stanu trzeźwości na Podkarpaciu wszystkich użytkowników drogi, w tym momencie zostaje poddany czy pan, czy pani badaniu na zawartość alkoholu. Prowadzimy takie działanie, ale oprócz tego my nie musimy prowadzić dużych działań, tylko ustawa Prawo o ruchu drogowym i pochodne do tej ustawy różne rozporządzenia, czy różne inne ustawy jeszcze wskazują, że w każdym momencie możemy przebadać kierujących, jeżeli zachodzi jakieś uzasadnione podejrzenie, bądź też przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które na Podkarpaciu jednak występuje.
No i jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, korytarz życia. Często zdarza się, że jedziemy czy zwykłą drogą, czy też autostradą, wszystkie samochody blisko siebie. Nie bardzo wiemy, co zrobić w momencie, gdy widzimy w lusterku, czy słyszymy za sobą sygnały karetki, tudzież straży pożarnej albo policji.
No są takie miejsca, w których już są odpowiednie znaki pionowe ustawione tutaj. Często właśnie na tych drogach wlotowych do większych miast jest tu ten problem. Natomiast sam korytarz życia jest prostą sprawą i chcę powiedzieć, że zauważamy dużą poprawę. Już jednak jest ta poprawa. Kilka lat stosujemy właśnie to ułatwienie dla tych służb. To nie musi być karetka, to nie musi być policja. To może być jakiś inny samochód, który niesie w danym momencie pomoc. Nie bójmy się zjechać. Zjedźmy. Ten z przodu, jeżeli jedzie przede mną, to widzę, że skręcił w prawo. Ja skręcę w lewo. Oczywiście tu nie będziemy ani urywać kółek, ani niszczyć podwozia swojego pojazdu, ale tak w miarę dojedźmy do skrajnych części drogi, żeby można było udostępnić. No i pamiętajmy również o tym, że korytarz życia niesie za sobą pomoc. A często jest tak, że widzimy, że już jakiś szeryf, cwaniak albo nie wiadomo jak nazwać takiego kierującego zaraz wbija się za tym pojazdem, który nieść ma pomoc, który ma sygnały pojazdu uprzywilejowanego. No i podczepia się jak gdyby pod ogon, jedzie na zderzaku. No jest to wykroczenie, w zależności czy jeszcze na rozrabia troszkę więcej, czy tylko tyle, że tutaj pędzi za tym pojazdem. My później rozliczamy też takich kierujących, no i często mogą być nawet konsekwencje utraty prawa jazdy.
A na autostradzie, gdy są dwa pasy ruchu, to w którą stronę trzeba zjechać?
Jeżeli nie ma żadnych utrudnień, no to starajmy się, żeby po środku był dla nas przejazd. A jeżeli jest możliwość, zawsze skręcajmy do prawej krawędzi jezdni.
No i trzeba pamiętać o tym, że zachowanie odległości pomiędzy pojazdami to jest kluczowe w tym momencie.
Jak najbardziej. Pamiętajmy, że zwalniamy ruch do minimum. Autostrada to miejsce, w którym można pędzić z prędkościami dużo wyższymi niż w terenie zabudowanym. No i tutaj trzeba zachować też zimną krew, bo często niosąc pomoc możemy ofiarować komuś śmierć. Dlatego zwracajmy uwagę na to wszystko, co się dzieje w naszych lusterkach. No i kolejna rada przed teraz okresem zimowym, zadbajmy też o naszą szybę z przodu, o szybę z tyłu. Dolejmy już płynu zimowego, niech on zamiast rozmazywać, tylko zabiera ten brud i ściąga w sposób prawidłowy, gdyż ten płyn już należy po prostu wymienić.
Na koniec, czego życzyć kierowcom, którzy podróżują często, dużo po naszych podkarpackich drogach? Przeważnie mówi się szerokości.
Szerokości, uśmiechu, zrozumienia dla wszystkich, no i tej tolerancji, a oprócz tego takiego trochę może nawet nie luzu, ale dystansu do tego, że komuś się może śpieszyć, nie wygrażać, nie odgrażać, nie pokazywać różnych dziwnych gestów. Idą akuratnie te dni już bardziej dla nas wszystkich radosne, zbliżają się święta, na pewno będzie większa migracja, więcej osób będzie jechać i w Bieszczady na odpoczynek, czy też na szaleństwa jakieś śnieżne. Wszystkim Państwu jako kierującym życzymy spokojnej i udanej jazdy.
Teraz mamy zaproszenie na rajd nawigacyjno-turystyczny dla tych z Państwa, którzy chcieliby ciekawie spędzić czas w sobotę 7 grudnia. Zaprosimy Państwa dzisiaj na rajd, a właściwie rajd organizowany przez Automobil Klub Rzeszowski, a naszym gościem dziś jest pan Radosław Mikuła, komandor tego rajdu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, takie dwa słowa na początek. Cóż to jest za rajd?
Jest to rajd z gatunku turystyczno-nawigacyjnych imprez samochodowych. Nie rajd sportowy, nie rajd pojazdów zabytkowych, nie rajd pojazdów terenowych, natomiast rajd, w którym można wziąć udział dysponując cywilnym samochodem, który oczywiście powinien być odpowiednio ubezpieczony i mieć przegląd badania technicznego. No i kierowca powinien mieć kwalifikacje do jego prowadzenia, czyli prawo jazdy.
To wystarczy, bo właściwie to wystarczy. Są takie podstawowe.
Rajd typowo amatorski. Rajd to może duże słowo. Jest to impreza, która odbywa się w normalnym ruchu drogowym, także nie są zamykane żadne odcinki specjalne. Jeździmy tym razem po Rzeszowie, po mieście, wszystkimi dostępnymi dla nas drogami. I co? Jak rajd turystyczny, to zwiedzamy, oglądamy. A jak rajd nawigacyjny, to próbujemy nawigacji po mapie, po planach, które przygotuje organizator.
No właśnie, skoro to taki turystyczno-nawigacyjny rajd, to rozumiem, że tak, mając swój zwykły samochód, nieważne już jaki, można zapisać się i zgłosić swój udział do tego rajdu, ale chyba trzeba mieć pilota jeszcze.
Dokładnie tak. Załogi są dwuosobowe. Oczywiście w aucie dopuszczamy także pełną ilość pasażerów jako osoby towarzyszące, wspomagające załogę. Tak, kierowca, który patrzy na drogę, który prowadzi samochód, no i pilot, który wskazuje mu trasę, gdyż celem tego rajdu jest pokonanie trasy w taki sposób, jak zaplanował to organizator. Załoga dostaje na starcie materiały, tak zwany itinerar, to trudne słowo, ale inaczej można powiedzieć opis trasy. W sposób symboliczny organizator zapisuje wszelkie manewry na poszczególnych skrzyżowaniach, które załoga powinna wykonać. Czyli powiedzmy pierwsze skrzyżowanie w prawo, drugie skrzyżowanie na światłach prosto, za 3 km w lewo w Szutrową za kościołem. No i tak pilot nadaje takie komendy kierowcy. Ten oczywiście uważając na znaki, bo niektóre drogi mogą być zamknięte jakimś zakazem ruchu, czy zakazem wjazdu, albo nakazem skrętu w prawo, jedzie po tej trasie. Tak, aby dojechać na metę. Organizator potem musi zweryfikować, czy zawodnicy pojechali prawidłową trasą.
Czy to będą na trasie sędziowie gdzieś tam postawieni?
Sędziowie będą automatyczni, to znaczy zawodnicy będą się sami sędziować poprzez wpisywanie tak zwanych pick-upów. Nie ma to nic wspólnego z naszą koleją. To są punkty kontroli przejazdu, czyli pewne takie punkty, które trzeba wpisywać do karty drogowej. Albo to będą tablice z numerkami, z cyferkami, jadąc przy których załoga wpisuje do karty dany numer, albo będą zadania związane z obiektami po drodze, czyli zatrzymaj się przy jakimś pomniku, odpowiedz komu jest poświęcony, albo kto ufundował jakąś figurę, albo mogą być też zdjęcia obiektów.
Czyli trzeba będzie jechać i zrobić dane zdjęcie, tak? Gdzieś.
Nie, trzeba będzie jechać i obserwować rzeczywistość, a na karcie w samochodzie będą mieć wydrukowane 4 zdjęcia. I jeżeli ktoś znajdzie ten wiatrak drewniany,
dla przykładu,
na przykład, to wpisuje, że w tym miejscu, na tym kilometrze znalazł akurat ten wiatrak. I potem taką kartę sędziowie w automobilklubie obejrzą, ocenią i ta załoga, która najmniej punktów karnych zdobędzie, wygra.
Punkty karne są za przejechanie?
Punkty karne są za nieodnalezienie pick-upu, czyli nieodnalezienie tablicy, przegapienie jej, nieznalezienie tych obiektów ze zdjęć i nierozwiązanie lub złe rozwiązanie zadania.
To ciekawa zabawa właściwie się szykuje, no bo to właściwie będzie właśnie, tak jak powiedziałem, zabawa. Taki rajd nawigacyjno-turystyczny. Powiedzmy, że on odbędzie się w sobotę 7 grudnia, czyli jeszcze troszkę czasu zostało dla tych, którzy chcieliby się zgłosić.
Tak, bardzo serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy. Jest to rajd organizowany po kilkuletniej przerwie. To będzie już w sumie jego chyba 17. edycja, ale tym razem chcemy właśnie zaprosić zielonych kierowców, zielone załogi, które jeszcze nigdy w takich imprezach nie brały udziału. Impreza prosta, łatwa, 3 odcinki, typowo szkoleniowe. Zapraszam na stronę Automobil Klubu Rzeszowskiego, adres automobilrzesz.pl. Tam chętni znajdą regulamin imprezy, z którym polecam się zaznajomić i krótkie wyjaśnienie tak zwanej kodyfikacji. Ta kodyfikacja nawigacyjna jest to po prostu zbiór zasad pod tytułem jak należy czytać ten opis trasy, ten itinerar czy ten roadbook, różne są nazwy tego dokumentu, tak aby wykonywać te polecenia poprawnie. Nie są to zbyt skomplikowane zasady, nie możemy tego porównać powiedzmy do zasad szachowych, bardziej typu warcaby.
Czy to już tak zdarzało się, powiedział pan, że po raz 17 ten rajd organizujecie, że przyjeżdżały osoby, które nigdy nie brały udziału w tego typu zabawach, no i złapały tak zwanego bakcyla i potem już co roku się zapisywały?
Dokładnie tak. Imprezy tego typu w naszym klubie są organizowane od, myślę, lat 70. Już nasi starsi koledzy, o których już wielu nawet nie ma wśród nas, organizowali takie imprezy turystyczne. Ja sam też kiedyś przyjechałem do Automi Klubu wziąć pierwszy raz udział w takiej imprezie. Nie miałem pojęcia w ogóle o co chodzi, jak to się czyta, co ja mam robić, ale zawsze po prostu można siąść na tak zwany ogon z załodze poprzedzającej i po prostu jechać i próbować się uczyć, w jaki sposób oni to pokonują, tą trasę. My teraz podchodzimy do tego bardziej odpowiedzialnie, to znaczy chcemy na zakończenie imprezy przedstawić wszystkim w formie prezentacji prawidłowy przejazd. Powiemy, słuchajcie, tutaj trzeba było skręcić w prawo, tu za kościołem w lewo, tu za filharmonią w prawo. Dlaczego tak? Bo takie są kształty skrzyżowań, bo takie mieliście namiary, bo taki był kilometraż wtedy. Nie wjeżdżacie w tą drogę, bo był zakaz ruchu, a ta była zamknięta szlabanem. Wszystko dokładnie odpowiemy. Pokażemy, gdzie były te obiekty i odpowiemy na wszelkie pytania załóg. A myślę, że może w przyszłym roku już po prostu będą startować jako nasi zawodnicy.
Ale są na trasie tego rajdu obiekty, na przykład, o których no, wiele osób nie miało pojęcia, że istnieją i będzie możliwość zwiedzenia takiego obiektu, jak na przykład ten schron taki, tak, o którym czytałem.
Znaleźliśmy takie miejsce, o którym ja wiedziałem wcześniej, że jest w Rzeszowie. Byłem tam już kilka lat temu. Schron przeciwatomowy w Rzeszowie zwany Marysieńką. Schron, który do roku chyba 2009 był schronem wojskowym utajnionym. Nikt o nim nie wiedział, o jego istnieniu. Potem przejęło to miasto ze względu na to, że ten schron no, utracił jak gdyby właściwości militarne. I miasto przekazało je teraz Muzeum Militariów, które udostępniło ten schron do zwiedzania. Dlatego między pierwszym a drugim odcinkiem zaprosimy wszystkie załogi do zwiedzenia tej wystawy. Jest wystawa militariów na zewnątrz, czyli różnego rodzaju pojazdy, nie tylko wojskowe, ale też takie, które należą do różnego rodzaju służb, typu straż pożarna. Są samoloty, są czołgi, jakieś wozy bojowe, są stare samochody, żuki, krazy, ziły oraz wejście do schronu. Schron wygląda z zewnątrz jak jedna z wielu willi na osiedlu domków jednorodzinnych i niewiele osób przez wiele, wiele lat nie wiedziało, że to jest posiada schron. Tam jeszcze 15 metrów piwnic w głąb i cała powierzchnia to jest ponad 300 metrów. Jest naprawdę jak na schron zachowany w doskonałym stanie. Byłem tam teraz z przewodnikiem, przygotowaliśmy całe to przejście i mamy nadzieję, że będzie to coś takiego innego niż muzeum w Rzeszowie, do którego często chodzimy i zabieramy właśnie też naszych zawodników. Niech zobaczą teraz schron. Sytuacja jest adekwatna, że tak powiem.
No to jedna z atrakcji taka, tak, która no, wiele osób na przykład właśnie, tak jak mówiliśmy, nie wiedziało o tym, że coś takiego w Rzeszowie istnieje. A gdzie odbędzie się start całego rajdu? Bo wiemy, że zapisy na stronie internetowej są informacje i w Automobilklubie Rzeszowskim, ale gdzie wszystkie załogi będą startować? Skąd dokładnie?
Biuro rajdu, mobilne biuro rajdu, będzie znajdowało się na parkingu przy Ogrodach Papieskich. Tam właśnie w regulaminie jest podane dokładnie i namiary, ulica, adres, ewentualnie dane GPS-owe, także będzie bardzo łatwo to znaleźć. Duży, dostępny, publiczny parking, tam wystartujemy. Pierwszy odcinek kończy się na ulicy Marysieńki pod schronem, drugi skończy się na parkingu pod sądem rejonowym na ulicy Kustronia, a na trzeci odcinek jedziemy przez miasto do Automobilklubu na ulicę Wyspiańskiego. Tam może zmarznięte załogi dostaną gorący posiłek, także będą mogły odpocząć. Organizatorzy przez ten czas policzą wyniki. No i oczywiście najlepsi zostaną nagrodzeni.
Szykuje się fajna zabawa, ciekawa przede wszystkim dla wszystkich z Państwa, którzy chcieliby. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można się zgłaszać, a naszym gościem dzisiaj był pan Radosław Mikuła, komandor turystyczno-nawigacyjnego rajdu, który ma tytuł Mikołajki 2024.
Dokładnie tak. Chociaż właściwie jest dopisek jeszcze Andrzejowe, gdyż wspólnie z kolegą Andrzejem Jaremcio organizujemy tym razem tą imprezę. Także Andrzejkowe Mikołajki. Zapraszam wszystkich. Widzimy się na starcie.
Zimą prowadzenie samochodu to prawdziwe wyzwanie, zwłaszcza gdy na drogach pojawia się tak zwany czarny lód. Czym jest to zjawisko i jak się zachować, gdy już trzeba gdzieś jechać? Prowadzenie samochodu zimą może być bardzo stresujące, a dla niektórych nawet przerażające. Nie ma się co dziwić, warunki na drogach bywają wtedy trudne i ryzyko wypadku od razu wzrasta. Zwłaszcza gdy na powierzchniach pojawia się tak zwany czarny lód. Przy takim zjawisku trzeba być niezwykle ostrożnym i skupionym, żeby bezpiecznie dojechać na miejsce. Tylko czym dokładnie jest czarny lód i dlaczego sprawia tyle problemów? To bardzo cienka warstwa lodu, która tworzy się na nawierzchni. Zazwyczaj jest przeźroczysta i prześwituje przez nią ciemny kolor, na przykład asfaltu, i stąd jej nazwa. Z tego też względu zjawisko to trudno wypatrzeć i łatwo je zignorować. Tymczasem drogi wtedy są bardzo śliskie i chwila nieuwagi może doprowadzić do wpadnięcia samochodu w poślizg. Czarny lód powstaje też na powierzchni jezior i rzek. Wtedy akweny wyglądają na zamarznięte i ludzie często po nich stąpają. Nie trudno przewidzieć, że takie postępowanie także czasem prowadzi do tragedii. Czarny lód tworzy się, gdy temperatura powietrza oscyluje wokół zera, ale jest nieco wyższa niż temperatura nawierzchni. Powoduje to tworzenie się cieniutkiej, niemal niezauważalnej warstwy lodu. Jak postępować, gdy na ulicach pojawia się czarny lód? Jeżeli prowadzisz po drodze, na której występuje czarny lód, przede wszystkim zachowaj spokój. Oczywiście należy także zredukować prędkość, gdyż hamowanie w takich warunkach może okazać się bardzo niebezpieczne. Rzecz jasna, najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite unikanie jeżdżenia w takich warunkach pogodowych. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, trzeba koniecznie zachować ostrożność. Podobnie jest w przypadku pieszych wypraw. Wtedy czarny lód także stwarza zagrożenie. Przy śliskiej nawierzchni wystarczy chwila, żeby coś złamać lub skręcić. Zdecydowanie unikać należy też wchodzenia na jeziora i rzeki, które wyglądają na solidnie zamarznięte. Pewności co do ich bezpieczeństwa nigdy nie ma, a omen omen lepiej dmuchać na zimne. Jak podaje Instytut Transportu Samochodowego, 98% kierowców jest oślepianych przez światła innych pojazdów. Prawidłowe oświetlenie samochodu to podstawa bezpiecznej jazdy. Okazuje się jednak, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, a to niezwykle istotne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy zmrok zapada szybciej. Światła ustawione zbyt nisko nie oświetlają prawidłowo drogi, a ustawione za wysoko oślepiają innych uczestników ruchu. Odpowiednio wyregulowane reflektory powinny oświetlać drogę na odległość 50 metrów. Najczęstsze przyczyny niedomagania reflektorów to m.in. niewłaściwe ustawienie zasięgu świateł mijania czy ustawienie pochylenia tzw. granicy światła i cienia, które powinno się sprawdzać okresowo na stacji diagnostycznej, a zwłaszcza po każdej wymianie źródła światła. Wielu kierowców montuje w samochodach żarówki wykonane w technologii LED, czyli retrofity. Ale należy pamiętać, że aby móc legalnie z nimi jeździć, należy mieć zaświadczenie o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego. Retrofity powodują niewłaściwy rozkład światła, a przez to oślepiają innych kierowców, więc dodatkowe badanie jest niezbędne. Jeżeli go nie posiadasz, podczas kontroli drogowej policjanci mogą uznać, że takie światła są niesprawne technicznie, a co za tym idzie, możesz dostać mandat nawet do 3000 zł. Amerykańska firma Mitchell International podzieliła się ciekawymi wnioskami płynącymi z danych dotyczących wypadków drogowych. Okazuje się, że elektryki, m.in. częściej od swoich spalinowych odpowiedników, uczestniczą w kolizjach, w których uszkodzeniu ulega tył pojazdu. Ale to nie wszystko. Działająca w Kalifornii firma Mitchell International znana jest z oferowania oprogramowania na potrzeby branży motoryzacyjnej, które służy do sprawnego rozliczania kosztów wynikających z wypadków i kolizji drogowych. Przy okazji gromadzi również związane z nimi dane. Niedawno podzieliła się wnioskami płynącymi z zebranych informacji. Jak wynika z przedstawionych przez firmę danych dotyczącego trzeciego kwartału 2024 roku na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady, samochody elektryczne częściej od aut spalinowych ulegają kolizjom, w których uszkodzeniu ulega tył pojazdu. To 35,98% względem 27,57%. W przypadku kolizji, w których to front pojazdu zostaje pokiereszowany, szala przeważa się na stronę diesli i benzyniaków. Co ciekawe, auta elektryczne rzadziej mają uszkadzane najbardziej istotne elementy konstrukcyjne, jednak i tak wymagają większych nakładów pracy i środku, mimo iż podczas likwidacji szkód wymienianych części jest mniej. Które elektryki najczęściej brały udział w wypadkach? Na czele zestawienia naturalnie uplasowała się Tesla. Wszystko przez popularność i dostępność aut na rynku kalifornijskiej marki. Pierwsze miejsce należy do modelu 3, a drugie przypadło modelowi Y. Co ciekawe, odpowiadają one za 60% wszystkich napraw. Na trzeciej lokacie wylądował Ford Mustang Mach-E. Poza podium znalazły się model S i model X. Przypomnę, że są to samochody oferowane na rynku kanadyjskim i amerykańskim. Jeżeli już przy kosztach jesteśmy w przypadku elektryków, wartość naprawy po kolizji wyniosła średnio $5,560, w przypadku aut spalinowych $4,741. Jaka kwota decydowała o uznaniu szkody całkowitej? Tutaj różnice nie są szczególnie duże. Samochody elektryczne trafiały na tzw. szrot, gdy koszt naprawy przekraczał kwotę $32,718. Co się tyczy aut spalinowych, naprawy nie uskuteczniano, gdy wartość przekraczała sumę $31,070. Mate Rimac, szef marki Bugatti, która jest częścią spółki Joint Venture o nazwie Bugatti Rimac, zasugerował chęć ustanowienia nowego rekordu prędkości. Celem jest osiągnięcie na drodze 500 km na godzinę, a wyczyn ten może umożliwić postęp w technologii budowy opon, które stanowią jedyny punkt kontaktu pojazdu z nawierzchnią. Bugatti, które oficjalnie wycofało się z bicia rekordów prędkości w 2019 roku, ma chrapkę na powrót i osiągnięcie nowego wyczynu. Poprzeczka jest zawieszona wysoko, bo na prędkości 490 km na godzinę, które zresztą została ustanowiona parę lat temu również przez firmę Bugatti w modelu Bugatti Chiron Super Sport. Szef firmy dostrzega teraz możliwość rozpędzenia samochodu do 500 km na godzinę, co może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. W tym osiągnięciu pomoże nowy hipersamochód, jakim jest model Tourbillon, napędzany wolnosącym silnikiem V16 o mocy 1800 koni mechanicznych. Świeżym wyczynem marki Bugatti jest osiągnięcie tytułu najszybszego na świecie samochodu z otwartym nadwoziem, który na początku listopada bieżącego roku zdobyło Bugatti V16 Mistral. Pojazd napędzany poczwórnie turbo doładowanym silnikiem W16 o pojemności 8 litrów, mocy 1600 koni mechanicznych na torze w Papenburgu w Niemczech został rozpędzony do 453,91 km na godzinę. To właśnie po tym wyczynie dyrektor generalny Bugatti Mate Rimac zaczął marzyć o zrealizowaniu takiego celu, jakim jest przełamanie mitycznej bariery 500 km na godzinę. Pytanie nie brzmi, czy Bugatti może rozpędzić się do 500 km na godzinę, ale kiedy zdoła to zrobić. Głównym ograniczeniem są opony. Bugatti potrzebuje ogumienia, które pozwoli na bezpieczne rozwinięcie aż tak ekstremalnej prędkości. Według krążących pogłosek niewykluczone jest, że właśnie rozwiązanie technologiczne znajdą inżynierowie firmy Michelin. Jeżeli ta współpraca się uda i rzeczywiście dojdzie do próby przebicia bariery 500 km na godzinę, to za jakiś czas faktycznie może się okazać, że Bugatti do kart historii wpisze nowy motoryzacyjny rekord. Dzisiaj to już wszystkie informacje. Dziękujemy za uwagę. Maciej Ignatowski i realizator audycji Maciej Rosół.